Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy z panem Markiem Budziszem, ekspertem do spraw międzynarodowych, Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zacznijmy od spraw związanych z polskim, a także z europejskim rolnictwem. Mamy na stole umowę z państwami z grupy Mercosur, która najprawdopodobniej jest już na finiszu, zostanie podpisana w listopadzie. Z drugiej strony mamy kwestię ukraińskiego rolnictwa i jego znaczenia dla Polski, także dla Unii Europejskiej. Rosja dokonała dużych zniszczeń infrastruktury portowej, między innymi w Mariupolu. Blokuje cały czas to poruszanie się po Morzu Czarnym. O tym pisze między innymi Klub Jagielloński w swoim najnowszym raporcie. Proszę powiedzieć, jakie zagrożenia płyną do nas ze wschodu, szczególnie właśnie z Ukrainy, jeżeli chodzi o sytuację polskich rolników?
No, wydaje mi się, że podstawowym zagrożeniem to jest zagrożenie wynikające z faktu, że Rosja nie zrezygnowała z blokowania transportu morskiego. Dzisiaj sytuacja jest następująca w tym obszarze. Otóż od lata ubiegłego roku Ukrainie udało się przywrócić drożność tych kanałów morskich. Wolumen eksportu ukraińskiej produkcji rolnej za pośrednictwem portów Odessy i sąsiednich portów wrócił do poziomu sprzed wojny. To się stało dzięki temu, że zmieniono trasy żeglugowe zaraz po wyjściu z portu w Odessie. Statki, które przewożą głównie ukraińskie zboże, wpływają na wody terytorialne Rumunii, a potem Bułgarii i dalej płyną w kierunku cieśni tureckich. No i póki co ten kanał funkcjonuje, co oznacza, że nie mamy tego zjawiska, które mieliśmy wcześniej, jeśli chodzi o granicę polsko-ukraińską, czyli mówiąc przysłowiowo, nie wlewa się ukraińskie zboże do Polski. Natomiast ten stan, on nie jest zagwarantowany jakimiś umowami dwustronnymi, a tylko po prostu to jest taka sytuacja, iż Rosjanie nie byli w stanie zablokować tego kanału żeglugowego. Natomiast w ostatnich dniach oni podejmują coraz większe wysiłki właśnie po to, żeby znowu utrudnić ten transport. Atakują infrastrukturę portową przy użyciu systemów rakietowych i bomb szybujących. Zbombardowali porty w Odessie, w sąsiednich ośrodkach portowych. Atakują statki. Już kilka tych masowców zostało po prostu uszkodzonych przez w wyniku rosyjskich ataków. No i w sposób intensywny minują ten kanał żeglugowy. Również te miny znajdują się na wodach terytorialnych państw NATO, czyli Rumunii i Bułgarii. To wszystko razem pokazuje dzisiaj pewną intencję polegającą właśnie na próbie znowu zablokowania tej trasy żeglugowej. Nie możemy zakładać, że te rosyjskie działania będą nieskutecznymi, a zatem istnieje ryzyko, niestety narastające, że powtórzy się sytuacja związana z blokadą morską Ukrainy i wtedy Ukraina znowu będzie musiała wrócić do wysyłania swojego zboża i innych artykułów trasami lądowymi, a nasza infrastruktura, czy to infrastruktura portowa, czy magazyny, linie kolejowe, przejścia drogowe, no jest nieprzygotowana na to, żeby obsłużyć tę masę towarową, mało tego, żeby zagwarantować, iż nie powtórzy się sytuacja z przeszłości, bo nam zależy na tym, żeby to była produkcja, która ewentualnie tranzytem przejdzie przez polski obszar celny, no ale żeby to było możliwe, trzeba mieć infrastrukturę. My mimo tych doświadczeń sprzed dwóch lat nie poczyniliśmy tych inwestycji, które powinniśmy zrobić. Jeżeli znowu będziemy mieli do czynienia z tym problemem, to znowu to zboże zacznie być sprzedawane w Polsce, co uderzy oczywiście w rentowność produkcji polskich rolników.
No właśnie, i poruszył pan bardzo ważną sprawę, bo oprócz no, infrastruktury musi być też zrozumienie na takim poziomie politycznym. Ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia jakiś czas temu, ona też była wynikiem ogromnych błędów w zarządzaniu, czy może niedopilnowaniu przez osoby no, decyzyjne, osoby odpowiedzialne za ten tranzyt, za sytuację na granicy. To po prostu było takie, dochodziło tam do patologicznych sytuacji, to zboże było wykupowane przez cenę bardzo mocno zaniżoną, często zostawało gdzieś w magazynach po stronie polskiej, dlatego że ktoś od góry nie przypilnował i nie rozumiał tego zagrożenia, albo rozumiał tylko ktoś na tym zarobił. To jest sprawa otwarta, ale czy dzisiaj jakiekolwiek wnioski zostały wyciągnięte, czy nasz rząd, czy osoby decyzyjne rozumieją, że Ukraina, gospodarka ukraińska, szczególnie rolnictwo, może stanowić bardzo dużą konkurencję i zagrożenie dla strony polskiej. Też możemy trochę szerzej na to spojrzeć. Ostatnio pojawiła się informacja na przykład o dopłatach do krów mlecznych z Unii Europejskiej. Ukraiński rolnik dostanie 6-krotnie wyższe dopłaty niż polski gospodarz. Czy w naszych strukturach jest ktokolwiek, kto rozumie to zagrożenie i potrafi przewidywać, z jakimi skutkami możemy mieć do czynienia za chwilę?
Właśnie wydaje mi się, że z tym mamy podstawowy problem, dlatego że żeby myśleć o bezpieczeństwie żywnościowym, a o tym w gruncie rzeczy rozmawiamy, to musimy myśleć strategicznie. Państwo musi myśleć strategicznie, czyli musi realizować politykę, która wykracza poza ten horyzont kilku tygodni, czy w najlepszym przypadku kilku miesięcy. Ponieważ trzeba przyjmować trochę na zapas rozwiązania i realizować inwestycje, które też są, powiedziałbym, mają nas przygotować do ewentualnych sytuacji, które mogą być groźne. I na przykładzie tego zboża ukraińskiego widać to bardzo dobrze. Znaczy, nie zbudowaliśmy odpowiedniej infrastruktury, czy to portowej, czy logistycznej, po to, żeby uruchomić tranzyt. Nie mieliśmy odpowiednio wyposażonych i odpowiednio rozbudowanych służb, które byłyby w stanie to ukraińskie zboże badać sprawdzać, czy ono nie zawiera jakichś szkodliwych substancji aktywnych, które są na Ukrainie stosowane, a na przykład w państwach Unii Europejskiej są już zabronione. To wtedy właśnie pojawiło się tak zwane zboże techniczne. No bo jeżeli ono jest tak klasyfikowane, to nie podlega badaniu. A badanie przez służby inspekcji nasiennej było bardzo przewlekłe i wymyślono taką furtkę. No, przedsiębiorcy czy eksporterzy zawsze znajdą jakieś furtki, żeby przyspieszyć swoje działania, a być może też i zrealizować zyski, ale to nie zwalnia państwa z myślenia strategicznego. Podobna sytuacja jest w przypadku tego, o czym pani mówi, dopłat do ewentualnej odbudowy stada bydła mlecznego na Ukrainie. Ukraina ma z tym problem, bardzo tam zmniejszyło się pogłowie krów i Ukraina będzie musiała w przyszłości odbudować pogłowie zwierząt, no ale to też jest pewnego rodzaju szansa dla polskiego rolnictwa. To my moglibyśmy eksportować to bydło mleczne na Ukrainę, ale musimy się do tego odpowiednio przygotować. Zarówno służby weterynaryjne, jak i wszystkie instytucje, które są do tego powołane, muszą tego rodzaju politykę realizować. To jest w ogóle szerszy problem związany z polityką rolną Wspólnoty Europejskiej, z planami Wspólnoty Europejskiej. One na przykład, o czym się w Polsce nie dyskutuje, co wydaje mi się bardzo dziwne, te plany europejskie, już dość głośno werbalizowane, na przykład przewidują odejście od systemu dopłat obszarowych, czyli to, co polscy rolnicy uważają za jakiś istotny element wyrównywania potencjałów w zakresie konkurencyjności, czyli system dopłat, ma być zlikwidowany, przynajmniej takie są plany. I na to miejsce mają być wprowadzone dopłaty, które będą miały charakter socjalny. Czyli to jest element pewnej polityki, o której się już w Unii głośno mówi. Ta polityka ma polegać na przechodzeniu od rolnictwa intensywnego, czyli takiego, które dużo produkuje, na rzecz rolnictwa ekstensywnego, czyli takie, które jest bardziej naturalne, stosuje mniej nawozów, mniej środków ochrony roślin, ale jednak mniej produkuje. Po to jest potrzebna ta umowa z Mercosurem i też Ukraina, czy ukraińska żywność w Unii Europejskiej, bo to się nie bilansuje. Znaczy, jeżeli Europa odejdzie od rolnictwa intensywnego na rzecz rolnictwa ekstensywnego, no to będzie brakować żywności, które trzeba będzie sprowadzać. Wspólnota buduje już pewne ramy prawne, żeby móc importować żywność, tylko że to jest polityka, która po prostu jest polityką zwiększającą ryzyko pewnych braków żywnościowych w sytuacji kryzysowej. To nie jest polityka budowania samowystarczalności żywnościowej i to też jest groźne z punktu widzenia Polski, dlatego że my dzisiaj jesteśmy państwem jedynym w Unii Europejskiej, które jest samowystarczalne żywnościowo. No jesteśmy najlepiej rozwinięci pod tym względem. To też raport Klubu Jagiellońskiego, o którym pani wspominała, o tym mówi. Ale to nie jest stan, który będzie wieczny. To znaczy, jeżeli dopuścimy do sytuacji, iż nasi rolnicy ze względów finansowych, bo produkcja będzie się coraz mniej opłacała, będzie większa konkurencja z importu, a za to własna produkcja będzie mniejsza, no bo mamy zacząć produkować bardziej naturalnie, ekstensywnie, jak to się mówi. W tą stronę też idzie ta polityka klimatyczna, dość absurdalna. No to po kilku latach, a być może ten czas będzie nawet szybszy, spowoduje, iż polscy rolnicy po prostu będą zmuszeni odchodzić z zawodu, bo ten strumień, który pozwala im na utrzymanie własnych gospodarstw i własnych rodzin, strumień pieniędzy, będzie coraz mniejszy. I za kilka lat okaże się, że my nie mamy samowystarczalności żywnościowej. Jesteśmy uzależnieni od importu, no a import żywności oznacza, że ten, kto eksportuje, może używać tej żywności w charakterze pewnego narzędzia presji. Mówi się o weaponizacji przecież żywności. To jest zagrożenie o charakterze strategicznym i ono wymaga odpowiedzi też o charakterze strategicznym. To znaczy państwo musi się przygotować na tego rodzaju sytuację, na tego rodzaju ewolucję polityki wspólnoty europejskiej i musimy zacząć myśleć o własnym interesie w tym obszarze, bo
to może, przepraszam panie redaktorze, że tak wyszłam w słowo, ale może jest tak, że część państw Unii jednak o tym swoim interesie myśli, że trochę jest tak, że kto będzie kontrolował te łańcuchy dostaw, ten faktycznie no, przejmie kontrolę nad rynkiem czy nad bezpieczeństwem żywnościowym w części państw, ale jak spojrzymy na przykład na wspomnianą na początku rozmowy umowę między Unią Europejską a krajami Mercosur, no to wiemy, że za tą umową kryje się drugie dno, znaczy, że między innymi Niemcy chcą sprzedawać swoje maszyny i w jakiś sposób gospodarczo da im to spory oddech, więc może część państw no jednak dba o te interesy i jest to zrozumiałe z ich punktu widzenia.
Każde państwo realizuje przede wszystkim własny interes. I z punktu widzenia Niemiec, które są importerem żywności, jest w gruncie rzeczy wszystko jedno, czy importują tę żywność z Polski, czy importują żywność z Brazylii, Argentyny albo Ukrainy. Import, tutaj się liczy tylko czynnik ceny, kosztów transportu również, no ale też i ewentualnie uzyskanie wejścia na rynki tychże państw. Więc z tego punktu widzenia ta polityka dużych graczy, takich właśnie jak Niemcy, jest zrozumiała. Natomiast my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, ponieważ my jesteśmy eksporterem żywności, i to znaczącym. Jesteśmy na 10. miejscu w świecie. Jeżeli te trendy ostatnich lat się utrzymają, to w roku 2030 możemy być gdzieś na 7. miejscu na świecie, jeśli chodzi o eksport żywności. No w związku z tym konkurencja na rynku unijnym ze strony takich państw jak grupa Mercosur, też i Ukraina oczywiście, bezpośrednio uderza w nasze interesy. Nie uderza w interesy niemieckie, bo Niemcy i tak importują żywność, ale za to w nasze zdecydowanie tak. I na tym polega ta różnica interesów. I to jest rolą państwa polskiego, żeby zacząć o tym myśleć również jako o znaczącej gałęzi polskiej gospodarki. Ale przede wszystkim tutaj chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. Bo my jesteśmy położeni w takim miejscu na mapie Europy, że te łańcuchy zaopatrzenia można zaburzyć. Znacznie trudniej to jest w przypadku Francji czy Niemiec, bo oni mają porty na Morzu Północnym czy na Atlantyku i w związku z tym Rosjanie tak daleko nie są w stanie sięgnąć. Ale w naszym przypadku, kiedy my mamy granicę z Niemcami i porty bałtyckie, które są kluczowe z punktu widzenia naszego zaopatrzenia, również w żywność, w sytuacji kryzysowej, no to Rosjanie mogą już próbować zakłócić. A to powoduje, że nasza samowystarczalność żywnościowa jest dzisiaj pewnym atutem systemu odporności państwa. Jeżeli przestaniemy być samowystarczalni, to nasza odporność spadnie i przeciwnik będzie mógł to wykorzystać. To jest jeden z elementów budowania jakby zdolności do przetrwania w sytuacji zagrożenia.
I tutaj na razie stawiamy kropkę. Na pewno będziemy do tych tematów wracać. To jeszcze może na koniec rozmowy, no tak konkludując, rolnicy, poszczególne grupy, między innymi Solidarność Rolnicza, negatywnie wypowiada się, jeżeli chodzi o taki całościowy kontakt z rządem. Wysyłają pytania, próbują rozmawiać. Wiemy, że szykują się duże protesty rolników. Do tych rolników chcą dołączyć i leśnicy, i myśliwi. Tylko pytanie, czy te protesty coś przyniosą. Są podobne protesty obserwowaliśmy w zeszłym roku. Doszło do pewnych zmian kosmetycznych, bo to też były protesty w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przeciwko tym założeniom Zielonego Ładu, ale te zmiany były niewielkie. Tak naprawdę to może jeszcze do pana ostatnie pytanie. Co my możemy zrobić oprócz takiego sprzeciwu, ruchu oddolnego, jeżeli czy mamy jakiekolwiek narzędzia, aby jakoś jeszcze odwrócić tę sytuację?
No, tych narzędzi jest wiele, ale my musimy przede wszystkim budować te narzędzia. Ja uważam, że jednym z podstawowych problemów polskich rolników, którzy mają prawo zabiegać o własne interesy, jest to, że oni mówią wieloma głosami. Rozproszenie organizacyjne pozwala nie tylko rządowi, zresztą każdemu rządowi, ale również też przedstawicielom Komisji Europejskiej, no, wysłuchiwać się tylko w głosy części środowiska producentów żywności, a innych już nie słuchać. To umożliwia taką trochę politykę dzieli rząd, więc ja bym, jeśli mogę, doradzał przede wszystkim rolnikom, producentom żywności, ludziom zaangażowanym też i w handel żywnością, no próbę budowania pewnej wspólnej platformy, wspólnego głosu, bo wtedy ta relacja wobec władzy szeroko rozumianej się zmienia. Władza też musi zacząć myśleć strategicznie, tak jak mówiłem, bo to dotyczy interesu państwa polskiego, też i bezpieczeństwa państwa polskiego. My dużo o tym mówimy, dużo wydajemy, modernizujemy siły zbrojne, to jest dobry i korzystny trend, ale to musi być uzupełnione też o politykę na przykład w zakresie bezpieczeństwa żywności. W związku z tym, no to jest pewna kolejność działań tego rodzaju. Jeżeli nastąpiłoby pewnego rodzaju porozumienie czy zbudowanie konsensusu między polskimi producentami żywności, a polskimi władzami, polskim rządem, polską klasą polityczną, to łatwiej by było, działając wspólnie, zabiegać o te interesy w Unii Europejskiej, bo państwo polskie ma sporo narzędzia, żeby to móc robić, ale gdzie jesteśmy dzisiaj na pozycji państwa, które się samo osłabia.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Gościem Radia Wnet był pan Marek Budzisz, pisarz, publicysta, ekspert Strategy and Future. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.